Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Zgodnie z zapowiedzią bardzo serdecznie witam Państwa na programie Rozmów Niedokończonych w telewizji Trwam i też Radiu Maryja. Naszym gościem jest pan doktor Mieczysław Guzewicz, biblista, ojciec trojga dzieci oraz konsultor Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Księże doktorze, bardzo serdecznie witamy.
Witam również, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Już zostało zapowiedziane naszym widzom, jak i też słuchaczom, że tematem dzisiejszych rozmów to mężczyzna jako ojciec i jako prorok. Rzeczywiście w Radio Maryja może więcej tematów poświęcamy chyba kobiecie, gdyby procentowo obliczyć. Dzisiaj chcemy naszą uwagę poświęcić mężczyźnie. Mężczyźnie i w tym szczególnym wymiarze ojca i też proroka, a to słowo prorok szczególnie chyba wybrzmiewa wobec ojca rodziny, który też jest znawcą Biblii, jest specjalistą tematyki biblijnej i dlatego chcemy pana wykorzystać w naszym studio telewizji Trwam. Pierwsza rzecz, chyba się zgodzimy, nawet słuchając media w ostatnich dniach i nawet dzisiaj z punktu widzenia też i prawnego, bez dyskusji trzeba powiedzieć, że ten kryzys małżeństwa istnieje i chciałoby się bardzo pozytywnie rozpocząć tę audycję, ale ja myślę, my ją pozytywnie prawdopodobnie skończymy, mając źródło do tego tematu w Biblii, gdzie jest ideał mężczyzny pokazany też jako ojca i też zobaczymy, że mężczyzna też ma być prorokiem w tej rzeczywistości naszej ziemskiej. To szczególne powołanie. No właśnie ten kryzys małżeństwa skutkuje innymi kryzysami. Jest to oczywiście kryzys rodziny, kryzys ojcostwa, kryzys w ogóle powołania mężczyzny. Jak byśmy dzisiaj mogli od razu rozpocząć ten temat? Jak pan by podsumował sytuację mężczyzny dzisiaj?
Najpierw bardzo, bardzo serdecznie dziękuję ojcom za zaproszenie i ojcu za obecność na tym spotkaniu i za prowadzenie tego spotkania. Dziękuję za to, że mogę tu być i właśnie dziękuję za to, że możemy poruszać ten temat i bardzo dziękuję też ojcu za taką uczciwość w stwierdzeniu, że bardzo wiele czasu poświęca się w nauczaniu i w Radiu Maryja i myślę, że w ogóle w Kościele bardzo wiele czasu poświęca się kobiecości, poświęca się matką. Lubię też pokazywać taką piękną zależność, którą ja dostrzegam właśnie jako mężczyzna, jako mąż i jako ojciec, że Jan Paweł II w całej pięknej też twórczości w czasie swojego pontyfikatu literackiej spod jego ręki wyszło wiele bardzo ważnych przesłań dla współczesnego świata. Napisał list do dzieci, napisał list do młodych, napisał list do kobiet. Napisał list do osób w podeszłym wieku i napisał wiele listów do kapłanów. Natomiast nie napisał listu do mężczyzn. I teraz oczywiście, ktoś może powiedzieć, zaraz jest na przykład adhortacja na temat świętego Józefa, ale tu zwróćmy uwagę na tą różnorodność, prawda, tej twórczości. W zestawie listów nie ma listu do mężczyzn. Chociaż oczywiście, gdybyśmy zapytywali dlaczego, to ja znajduję taką odpowiedź i dla mnie odpowiedzią jest to, że być może Pan Bóg miał przekonanie i ma przekonanie, że to jeszcze nie był ten moment w czasie tego pontyfikatu, ale my to dostrzegaliśmy jako mężczyźni, że bardzo dużo w nauczaniu Kościoła w ostatnich dekadach, kilku dekadach, powiedzmy trzech, bardzo dużo miejsca poświęca się kobiecie i gdzieś na bok odszedł mężczyzna, tak jakby wydawało się, że no my i tak sobie poradzimy, ale okazuje się, że właśnie dzisiaj w tych uwarunkowaniach i to jest między innymi też w odniesieniu do tego, co było przez te kilka dekad, że te uwarunkowania, jakie są dzisiaj, są wyjątkowymi, jeśli chodzi o stan i kondycję małżeństwa, rodziny, ale też ojcostwa. I w takim razie teraz wyraźnie trzeba o tym mówić. Pan Bóg ten odpowiedni moment znalazł i Pan Bóg na ten odpowiedni moment poczekał. Jaka jest ta sytuacja? No najpierw właśnie też dziękuję ojcu za stwierdzenie, za pokazanie, że owszem, mamy dzisiaj do czynienia z kryzysem ojcostwa. Mamy dzisiaj do czynienia z kryzysem rodziny. Ale gdybyśmy zapytali, co stoi u podstaw kryzysu ojcostwa, kryzysu rodziny, no to zdecydowanie kryzys małżeństwa. I tak by trzeba było powiedzieć, kryzys w ogóle instytucji małżeństwa. On się objawia między innymi, tym, że mamy dzisiaj tak potężny wskaźnik rozpadów małżeństw i w ostatnich latach wręcz lawinowy postęp w tym rozpadzie, w tych rozpadach małżeństw. I ja nie mam wątpliwości, że to się wszystko tu zaczyna, że jeśli my jako społeczeństwo, że jeśli my jako Kościół, że jeśli my jako mężczyźni nie potrafimy ustrzec małżeństwa, jego trwałości, jego świętości, jego nierozerwalności, i ono nam się będzie rozpadać. I właśnie tak się teraz dzieje, że jak ja mówię, w tym wymiarze lawinowym, w stopniu lawinowym się rozpada. No to to skutkuje kryzysem rodziny, kryzysem ojcostwa. Tak by trzeba powiedzieć, no nie dziwmy się, że mamy do czynienia właśnie z takim poziomem niedostrzeżenia wartości, niedocenienia wartości ojcostwa, wartości rodziny, jeśli tak się dzieje z małżeństwem. Dlaczego taka kolejność, to jeszcze powiemy, myślę, w dalszej części, ale rzeczywiście tak jest, z taką sytuacją dzisiaj mamy do czynienia. Pod każdym względem smutną, tak byśmy mogli powiedzieć. Nawet można nawet zaryzykować określenie dramatyczną, przerażającą. Ale spokojnie, nie wpadajmy w pesymizm. Mi absolutnie nie brakuje nadziei i optymizmu. Ja jestem przekonany, że ten stan, jaki dzisiaj obserwujemy, jest stanem przejściowym, do którego Pan Bóg dopuścił. Z jakiegoś bardzo konkretnego powodu. Może jednym z tych powodów jest to, żebyśmy jeszcze bardziej sobie uświadomili, jak wielkim skarbem dla nas, dla całego społeczeństwa jest małżeństwo, jest rodzicielstwo, jest rodzina.
Panie doktorze, ja nie chcę bronić sługi Bożego Jana Pawła II, prawda?
Spodziewałem się, że ojciec to dostrzeże, tak jest.
Chciałem, bo rzeczywiście ja też naturalnie chciałem powiedzieć, że Redemptoris Custos to jest jednak... podprowadzę oczywiście myśl Ojca Świętego Jana Pawła II.
Do wartości ojcostwa i do wartości ojcostwa, małżeństwa.
I małżeństwa, oczywiście.
Niewątpliwie.
Ale kto wie, on sam mówi o czasie, w którym jest kryzys ojcostwa, czy w ogóle tak. Wiek, tak. Czy okres bez ojca i chce się szczególnie zniżyć jakby nad losem kobiety, która jakby przejmowała właśnie funkcję tak. ojca, prawda?
Tak.
Tego ojca nie ma i nagle jest to konkretne ubóstwo, opuszczenie kobiety, która jest i matką, i musi pełnić rolę też i ojca. Wiemy, jakie są tego skutki. I może dlatego, że Ojciec Święty szukał tych najbardziej opuszczonych sfer, myślę, życia ludzkiego.
Tak jest.
Może
tak,
ten
tak.
akcent,
ja
prawda?
Dokładnie też tak to rozumiem, ojcze, że właśnie mówiąc o tym, że to chyba jeszcze nie był ten moment. Natomiast słusznie. Jeśli chodzi o Ojca Świętego, to nie ukrywam, że jakoś tak porusza mnie i intryguje. I też chciałbym to pytanie zadać, niekoniecznie znajdując w tej chwili odpowiedź na to pytanie. Bardzo wcześnie stracił matkę. W wieku 9 lat wychowywał się już bez mamy. I wiemy o pięknym geście, o pięknym akcie, że przyjął Maryję jako swoją matkę, prosząc ją wręcz właśnie o tą opiekę w czasie doczesności. I we wszystkich kolejnych latach jego życia, na jego rozwój, który doprowadził do powstania takiego giganta, giganta wiedzy, giganta intelektu, no i giganta wiary, czym się fascynowaliśmy właśnie przez ten pontyfikat, na jego rozwój, przez te właśnie lata, kiedy on bardzo potrzebował wsparcia ze strony rodziców, nie mając już matki, główny wpływ, ja dostrzegam w jego biografii, główny wpływ miało trzech mężczyzn. Najpierw jego ojciec, Karol Wojtyła, który imponował mu we wszystkim, ale wydaje mi się, tak jak możemy się doczytać, przede wszystkim właśnie w tej postawie wierności Bożym prawom, wierności Kościołowi, i modlitwy. Następnie też mężczyzna, krawiec, mistyk Jan Tyranowski, który zapalił Karola do zainteresowania się właśnie mistyką, szczególnie mistyką Jana od Krzyża. I Karol bardzo często, już jako potem dorosły człowiek, bardzo często właśnie zwraca uwagę, jak wielki wpływ na jego życie wywarł Jan Tyranowski. No i Tadeusz Kotarbiński, owszem. Dramat, teatr rapsodyczny, literatura, humanizm, ale to wszystko jakby składa się właśnie na wartość osoby i ci trzej mężczyźni, tak mi się wydaje, tak można zaryzykować, uformowali takiego Karola, jaki potem tym całym swoim bogactwem służył światu. No chciałbym to wypunktować, że jednak tak jest. Odnajdźmy w jego biografii, w opowieściach o jego dzieciństwie i młodości taki szczegół, gdzie on jakoś tak szczególnie akcentuje wpływ którejś z kobiet, ale mam na myśli z ziemskich kobiet. Nie będzie to łatwe. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, to od razu to dostrzeżemy. Tych właśnie trzech mężczyzn, co w tym temacie, o którym będziemy za chwilę dalej rozmawiać, też jest dla nas wyraźnym wskazaniem, jak ważną rolę do spełnienia osobowości każdego dziecka, każdego człowieka ma mężczyzna, ma ojciec i każdy mężczyzna.
Właśnie, skoro ten kryzys jest i myślę słusznie i Radio Maryja na Ziemi w tych dniach jednak alarmowało na podstawie ostatniego głosowania tej ustawy w Sejmie. Tak. Ktoś mówił, że trzeba spokojnie, nic się nie stało, ale jednak my musimy się upominać. To są momenty, żadna furtka nie może być otwarta, bo trzeba nam bronić rodziny, bo w ten sposób też odzyskujemy prawdziwe powołanie, tak i kobiety, jak i mężczyzny. No właśnie, żeby uratować, żeby wyjść z tego kryzysu, gdzie należałoby szukać remedium w takiej sytuacji?
Bardzo dziękuję ojcu za to pytanie, bo no, ja też bym chciał to zaakcentować i powiedzieć. Rzeczywiście, zajmuję się Pismem Świętym, jestem teologiem biblistą, ale nade wszystko jestem mężem od 29 lat żyjącym sakramentalnym związku małżeńskim z moją ukochaną żoną Jolą, którą serdecznie pozdrawiam, jeśli ogląda w tej chwili tą naszą audycję. I jestem ojcem trojga dzieci. I no, dzięki takiemu zrządzeniu prowadzenia nas przez Boga, przez opatrzność Bożą, bardzo prędko zafascynowaliśmy się domowym kościołem w ruchu Światło-Życie. W zasadzie było to na początku naszego małżeństwa. I dzisiaj mocno to podkreślam, że to, co dla mnie, jako dla męża i jako dla ojca, jako dla mężczyzny, płynie jako największa wartość zbycia w domowym kościele, to właśnie dostrzeżenie, odkrycie tej pięknej prawdy, że Pismo Święte, natchnione Słowo Boże, owszem, często to podkreślamy i słyszymy, jest zawsze aktualne, jest we wszystkich okolicznościach aktualne, jest ciągle aktualne. Ale dla mnie osobiście tym odkryciem największym było to, że dla mnie jako dla męża, jako dla ojca jest aktualne. Czyli ja dzisiaj wiem bezsprzecznie, że chcąc jak najlepiej wypełniać to powołanie męża i ojca, to najlepszym źródłem jest Pismo Święte, natchnione Słowo Boże. Oczywiście zawsze w kontekście nauczania Kościoła, nigdy w oderwaniu od Kościoła, to też mocno akcentuję, uznając no, wielkość, mądrość, piękno tego faktu, że w Kościele katolickim właśnie tak to ustawiamy, że Pismo Święte i tradycja Kościoła i nauczanie Kościoła, a dla nas dzisiaj przede wszystkim nauczanie Jana Pawła II. I tutaj taki drobny szczegół, bo ładnie ojciec to ujął, że właśnie dzisiaj w tych uwarunkowaniach, gdzie szukać remedium, ja wskazuję od razu Słowo Boże. I właśnie on, Jan Paweł II, jakoś zawsze też mnie to intrygowało. Bardzo mocno wyakcentował ten szczegół. To było 6 czerwca 1999 roku, kiedy w Pelplinie, tam była wtedy liturgia słowa, na którą Jan Paweł II z Trójmiasta przyleciał, homilia była poświęcona w całości wartości Słowa Bożego. Właśnie ze względu na obecność Biblii Gutenberga tam w Pelplinie. I w tej homilii, którą Jan Paweł II wygłosił, znalazło się takie stwierdzenie, taka krótka treść. Dziś z tą samą nadzieją proszę was, wchodźcie w nowe tysiąclecie z Księgą Ewangelii, niech nie zabraknie jej w żadnym polskim domu, czytajcie i medytujcie, pozwólcie, by Chrystus mówił. I to, na co zwracam uwagę, co mnie najmocniej dotyka, to najpierw to stwierdzenie. Dziś z tą samą nadzieją proszę was, wchodźcie w nowe tysiąclecie z Księgą Ewangelii. Tak jakby chciał wskazać, że to nowe tysiąclecie wcale nie będzie takie słodziutkie, jak nam się wydawało, bo nam się chyba troszeczkę naiwnie wydawało na tym przełomie tysiącleci, że przed nami przecudowna perspektywa, o jakiej marzyliśmy, na jaką czekaliśmy, a bardzo szybko się okazało, że niestety ono, i tak ryzykuję powiedzieć, ono będzie szczególnie trudne właśnie ze względu na pragnienie trwania w bliskości Ewangelii, czyli osoby, które chcą być wierne Ewangelii, będą miały bardzo trudną sytuację w tym trzecim tysiącleciu. No dzisiaj możemy to z pełnym przekonaniem potwierdzić, choćby w kontekście tego, co się dzieje na płaszczyźnie prawnej, że tak jest w tym trzecim tysiącleciu. I wtedy od razu powiedział, jakie antidotum na to. Niech nie zabraknie jej Księgi Ewangelii w żadnym polskim domu. I tam był wykrzyknik w treści oryginalnej. I też lubię intrygująco stawiać to pytanie. Dlaczego wtedy nie powiedział, niech nie zabraknie jej w seminariach, na wydziałach teologicznych, na uniwersytetach, w parafiach, w przepowiadaniu, tylko od razu powiedział, oczyszczając, jakby ukazując sedno, niech nie zabraknie jej w żadnym polskim domu. I ja to odczytuję jednoznacznie, że kiedy powiedział, wchodźcie w nowe tysiąclecie z Księgą Ewangelii, to od razu nam pokazał, że największe zagrożenia w trzecim tysiącleciu będą spadać na polski dom i że bez Księgi Ewangelii się nie obronimy. Ja, ojciec powiedział o tym remedium, jakie dzisiaj, więc ja bym powiedział, no przepraszam, tak trochę fundamentalistycznie, ale jedyne, bez odniesienia tego, co dzisiaj chcemy robić, mówić o rodzinie i jak chcemy żyć w rodzinie, bez odniesienia do Ewangelii nie jesteśmy w stanie się przeciwstawić temu, co próbuje nas jako rodzinę, jako małżeństwa niszczyć. Więc jedynym pewnym remedium, antidotum, obroną, bo też trzeba powiedzieć o obronie, bo to bym się nie bał używać takiego słowa, bo powiedzieliśmy o zagrożeniach, ale właśnie on, Jan Paweł II, bardzo rzetelnie i uczciwie nam definiował, że właśnie teraz w tym tysiącleciu, to był 2004 rok, kiedy jeszcze o tym powiedział, i to grudzień, czyli też w końcówce życia, że ataki na małżeństwo i rodzinę stają się z każdym dniem coraz silniejsze i coraz bardziej radykalne. Ataki na małżeństwo i rodzinę. Więc owszem, my mówimy o antidotum, o remedium, ale też o obronie. Nie odnajdziemy się dzisiaj bez Ewangelii, bez odniesienia do Pisma Świętego. Więc Pismo Święte, i znowu to podkreślę, ale zawsze w kontekście całego Kościoła. Broń Boże w oderwaniu od Kościoła.
Panie doktorze, oczywiście mając na uwadze tytuł dzisiejszego programu Mężczyzna, Ojciec i Prorok, od razu tak sobie to wyobrażam. Biblista na pewno ma konkretne figury biblijne, które akurat mają te dwie, ukazują w mężczyźnie te dwa jakby powołania, ojca i proroka. Ale zanim może przejdziemy do tego szczególnego powołania w poszczególnych figurach, w tej chwili sobie też uświadamiam, mając na uwadze nie tylko to, co powiedział Jan Paweł II, ale też Benedykt XVI właśnie w tym okresie Bożego Narodzenia, gdzie mówi, że Pismo Święte ma być dla nas tą latarnią, tą gwiazdą, prawda, gwiazdą, która się też, która prowadziła mędrców, tych, którzy szczerze szukali Pana Boga, ale ona dla nas ma być też w Piśmie Świętym, oczywiście czytanym, interpretowanym we wspólnocie. I teraz właśnie idąc do Biblii, może tak nietypowa moja też, moje skojarzenie, ale ja bym wrócił najpierw może do dekalogu. To, co mnie jakoś tak bardzo nieustannie moją uwagę zatrzymuje, to jest fakt, że dekalog, który charakteryzuje się tymi dwiema tablicami. Pierwsza, która oczywiście mówi o tej postawie adoracji Pana Boga. I zawsze człowiek będzie stworzeniem w relacji do Stwórcy, o czym nigdy nie wolno zapomnieć. Jeżeli o tym zapominamy, to rzeczywiście nie adorujemy Pana Boga jako naszego Pana i Stwórcę. Ale ciekawa rzecz, ta druga tablica, ona bardzo często jest brana, interpretowana, czytana w wymiarze bardzo indywidualnym. A przecież tak naprawdę cała druga tablica to jest to zatroskanie Pana Boga o wspólnotę, żeby chronić tę wspólnotę. Dlatego jest ten dar, dar przymierza w postaci właśnie dekalogu. I oczywiście w kontekście naszej dzisiejszej audycji jest to przykazanie czci ojca swego i matkę swoją, w sensie bezwarunkowej czci. Bardzo często spotykamy i myślę, pośród nas pewnie są i znajomi, mając ojca nie zawsze przykładnego, zwalniają się z czci, ponieważ tak jakby przez swoje postępowanie nie zasługiwali. Ale dekalog mówi, nie, ojca masz czcić zawsze, oczywiście matkę i ojca. Księga Mądrości mówi, nawet gdyby ojciec twój postradał zmysły, ty go masz, to jest twój ojciec, prawda? Czy w tym, chcę wrócić zaraz od początku, zamysł Pana Boga, że stwarzając rzeczywiście powołanie, podarowując powołanie kobiety jako matki, żony, mężczyzny jako ojca i męża, jednak już oni od razu są jakby chronieni autorytetem Pana Boga.
Dziękuję ojcu też za wskazanie tego kierunku, bo jeszcze no, pewnie nieprzypadkową, nie pewnie, bez żadnych wątpliwości, absolutnie nieprzypadkową sytuacją jest fakt, że w tym zestawie tych siedmiu przykazań z drugiej tablicy na pierwszym miejscu jest właśnie to przykazanie odnoszące się do wszelkich relacji jakby rodzinnych. Dopiero potem, jeśli mowa o tym, że te pozostałe przykazania regulują zachowania między ludźmi, to one są dopiero w następstwie. Najpierw jest właśnie to pierwsze, co nie jest przypadkiem.
I to w formie pozytywnej.
Oczywiście, że tak. I to się odwołuje przede wszystkim do samego początku. To jest coś istotnego, bo w 19 rozdziale Ewangelii Mateuszowej jest ten słynny dialog Jezusa z faryzeuszami, którzy go pytają, próbując oczywiście narobić mu dużo kłopotu z tego powodu, pytają go o nierozerwalność małżeństwa, czy można wręczyć list rozwodowy. I odpowiedź Jezusa, składająca się z cytatów, bo Jezus cytuje pierwszy rozdział Księgi Rodzaju i drugi rozdział Księgi Rodzaju, odpowiedź Jezusa zapoczątkowana jest stwierdzeniem, czy nie czytaliście, że od początku Jezus już nie wchodzi w jakieś tam dyskusje o szczegółach, tylko wskazuje im na to, co było na początku. A na początku właśnie ten pierwszy rozdział i drugi rozdział Księgi Rodzaju to jest ukazanie tego najgłębszego zamysłu Boga wobec ludzkości, że cały porządek społeczny, i to we wszystkich epokach, na wszystkich szerokościach geograficznych, opiera się na rodzinie zbudowanej na trwałym małżeństwie. I to Jezus tak mocno wyakcentował w tym 19 rozdziale. Tylko że tu trzeba to wyraźnie powiedzieć, że Jezus to wyakcentował, ale pokazał, zobaczcie, to jest od początku. Czyli tak, żeby trzeba powiedzieć, że w ogóle ludzkość jako ludzkość i każdy z nas w pojedynkę mamy ten kod genetyczny zaszczepiony w sobie, że cała harmonia w społeczeństwie, a potem też jakby strzeżenie wszelkich praw, życie Ewangelią, warunkowana jest tym, żebyśmy to rozumieli, że trwałe małżeństwo, i teraz tu jest coś bardzo pięknego, co mnie osobiście też urzeka. Bo jeśli czytamy w tym pierwszym rozdziale, to jest 27 werset, stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. To oczywiście odczytujemy to przesłanie, że stworzenie dokonało się w różnorodności płci, bardzo ważne, mężczyznę i niewiastę. Ale najpierw, no wyraźnie, pada tu przepiękne stwierdzenie na obraz Boży, że jesteśmy stworzeni na obraz Boży. Ja też jako mężczyzna żyjący w małżeństwie i w rodzicielstwie zadaję sobie to pytanie, o co tutaj w tym chodzi. I ja najpierw znajduję taką odpowiedź, że przede wszystkim to jest moje największe zadanie tutaj na ziemi. Stawanie się na obraz i podobieństwo Boże. Co to znaczy? No miłość, no cała Ewangelia wyraźnie nam to potwierdza. Bo Bóg jest miłością, więc ja muszę stawać się na obraz i podobieństwo poprzez miłość. I teraz, i od razu dalej. Stworzył mężczyznę i niewiastę, ale podstawową relacją realizacji tego pięknego zadania jest moje małżeństwo. I teraz 28 werset, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. I od razu przechodzimy na rodzicielstwo, więc w małżeństwie i rodzicielstwie. I drugi rozdział to tylko jakby rozwija, opuszcza człowiek ojca i matkę i stają się, i tam jest coś bardzo ważnego, i stają się jednym ciałem. I do tego się Jezus tak mocno odwołuje. I tu już ten porządek jest ustanowiony. I potem dekalog, 13 wiek przed Chrystusem, redakcja i objawienie Mojżeszowi tego dekalogu. Dekalog to właśnie tym układem przykazań przypieczętowuje. Znowu jakby pokazanie tego kodu genetycznego, że my jako ludzkość i każdy z nas z osobna ma ten kod genetyczny. Cały porządek społeczny rozpoczyna się od rodziny, czci ojca i matki. Dziękuję ojcu za ten akcent, że tam jest napisane czci. Bardzo piękne wyrażenie, prawda? Bo kiedy ja potem czytam w liście do Hebrajczyków, we czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem, to tu znowu to wyrażenie we czci niech będzie, tak jak tutaj czci ojca i matkę, no to jest przecież wyrażenie z kategorii religijnej. To jest takie wyrażenie, które jakby jednoznacznie nakazuje nam uznanie największej wartości tego przedmiotu, wobec którego mamy tę cześć okazywać. Czci ojca i matkę, we czci niech będzie małżeństwo. I rzeczywiście bardzo też za to ojcu dziękuję, że bezwarunkowo, no tylko dlatego, że jest tym ojcem, że jest tą matką, należy się ta cześć. I dlaczego tak mocno to wybrzmiewa, od chociażby w dekalogu? Bo Stare Przymierze wyraźnie pokazuje taką jedną zależność w odniesieniu do całej ludzkości, w odniesieniu do każdego z nas, że podstawą naszego sukcesu w znaczeniu, no, dobrego przejścia przez to doczesne życie z Bożym błogosławieństwem i jakby z trwaniem w perspektywie życia wiecznego, warunkiem tego jest posłuszeństwo wobec Stwórcy. Posłuszeństwo wobec Stwórcy. I co mi się podoba, proszę patrzeć, jeśli będziemy wskazywać wzorce osobowe, to w przypadku Jezusa, który dla nas, dla mnie jako dla mężczyzny, dla męża, dla ojca, jest niekwestionowanym i pierwszym wzorem, to najpierw jest takie bardzo ciekawe wyrażenie, stwierdzenie, w kontekście rodzicielskiej, trudnej sytuacji, rodzicielskiego dramatu, zagubienia się Jezusa w świątyni, jako 12-letniego chłopczyka. Ja próbuję sobie też czasami uzmysłowić, co musieli odczuwać wtedy. 3 dni go szukali. Niebezpodstawny był ten wyrzut, żeśmy cię 3 dni, synu, 3 dni cię szukaliśmy. Kłębowisko emocji, uczuć matki i ojca. Owszem, odpowiedź Jezusa, który daje jako chłopczyka ciągle 12-letniego, który daje im dużo do myślenia, ta odpowiedź, ale potem, a potem wrócił z nimi do Nazaretu i był im poddany, i był im posłuszny. I teraz, proszę popatrzmy, zwróćmy uwagę, od 12 roku życia do 30 roku życia, kiedy rozpoczęła się jego działalność publiczna już jako Mesjasza, czy to jest 18 lat właśnie tego głównego życia, rozwoju chłopaka, mężczyzny, był im posłuszny, był im poddany. Czyli akcent na posłuszeństwo. On był im posłuszny. I dla mnie to jest potwierdzenie właśnie tego, o czym mówimy, jeśli chodzi o Stary Testament. Że podstawą naszego sukcesu w relacji, w budowaniu poprawnej relacji wobec Pana Boga i wobec samych siebie nawzajem jest posłuszeństwo wobec tego, co Bóg nam mówi. I teraz no, trzeba to mocno powiedzieć. Bez kombinowania. Bezwarunkowe posłuszeństwo. Wynikające oczywiście z uznania autorytetu. I tutaj, tu ojciec już też tak delikatnie o tym wspomniał. Bo najpierw jest czci ojca i matkę, ale też no, podstawą tego jest autorytet ojca. Ktoś powie, ojciec musi sobie zasłużyć na ten autorytet, na to, żeby dziecko było posłuszne. Tu już możemy potem jakby spekulować, ale punktem wyjścia jest posłuszeństwo wobec ojca, czci, ale najpierw jest to posłuszeństwo wobec ojca i wobec matki, wobec tego, co ojciec będzie przekazywał, wobec tego, co matka będzie przekazywała. I znowu, literatura mądrościowa w ogromnej ilości tych tekstów, które są wskazaniami wychowawczymi, ja jako ojciec tak to odczytuję, żeby nie żałować rózgi dziecku, żeby nie żałować karności, żeby stosować tą rózgę, żeby stosować tą karność wobec dziecka. Na co akcent kładzie ta literatura mądrościowa w takich tekstach? Na wdrażanie. Nie, broń Boże, niech nikt nie myśli, że akcent jest kładziony tutaj na karach cielesnych, że jest to jakaś namowa do kar cielesnych. Bzdura, absolutnie. Nadużycie. Akcent jest kładziony na wdrażanie do posłuszeństwa. Wszelkimi metodami, nawet takimi, ale chodzi o posłuszeństwo, żebyśmy my mieli najpierw na starcie. No ja tutaj bym powiedział tak, my jako dzieci jeszcze i potem jako już rozwijające się osoby, żebyśmy na starcie mieli tą właśnie cechę, posłuszeństwo wobec Boga, przepraszam, posłuszeństwo wobec rodzica, wobec ojca, a to jest podstawą do tego, żebyśmy mieli posłuszeństwo wobec Boga. Wtedy nam się nic złego nie stanie i tu już potem wybrzmiewa dekalog i my mówimy, mogę tego nie rozumieć, ale Bóg tak nakazuje, więc ja to przyjmuję i tyle. Cały dzisiejszy problem, czy problem dzisiejszego świata, każdego z nas też, polega na tym, że my próbujemy dyskutować. Jest Ewangelia, jest dekalog i tak mocno nad tym ubolewa kochany papież Benedykt, zwracając na to właśnie uwagę, że ten relatywizm moralny, nie? A nam cały czas w to wszystko wkrada się to kombinowanie. A dlaczego tak? A przecież ewentualnie można inaczej. Czego tu nie ma? Posłuszeństwa. Nie ma uznania autorytetu.
Nie ma tego przylgnięcia wiarą, prawda? Do tego zamysłu Bożego, który też w dekalogu jest, bo oczywiście.
Ta pierwsza tablica. I też on, właśnie Jan Paweł II. No, wchodzenie w nowe tysiąclecie to było Novo Millennium Ineunte, ten przepiękny list apostolski, w którym znowu akcent główny położony był na kontemplacji Jezusa, na wpatrywaniu się, na uznawaniu Jezusa jako autorytetu, ale też na kontemplacji, czyli jakby na takim przylgnięciu, tak przylgiewaniu, nie wiem, czy takie słowa, chodzi o to, żeby to był ciągły proces, nie, żeby starać się być jak najbliżej Jezusa, co my w Kościele katolickim mamy tak ułatwione, no bo Eucharystia, no znowu ostatnia encyklika papieża, Kościół żyje dzięki Eucharystii, no. Każdy z nas żyje dzięki Eucharystii, rodzina żyje dzięki Eucharystii, małżeństwo żyje dzięki Eucharystii, mężczyzna żyje dzięki Eucharystii. Nie kombinujmy. Nasza męskość, taka prawdziwa, a potem co za tym idzie, właśnie ta postawa odpowiedzialnego męża, odpowiedzialnego ojca, ma swoje źródło tylko w tej bliskości Jezusa. Przepraszam, ja muszę to powiedzieć. No nie kombinujmy. Żaden facet, żaden mężczyzna nie będzie takim prawdziwym mężczyzną, a więc prawdziwym mężem, prawdziwym ojcem, bez uznania autorytetu Jezusa i bez przylgnięcia do Jezusa. I to bez tego ciągłego przylgnięcia, tego procesu przylgnięcia przez modlitwę i przez Eucharystię. I tu już wchodzimy w szczegóły.
No właśnie. Ale rzeczywiście ten moment bardzo też ważny tej kontemplacji, bo tak naprawdę człowieczeństwa uczymy się od kontemplacji Chrystusa, Boga, który stał się człowiekiem. I rozumiemy, jeżeli ominiemy Chrystusa, od kogo będziemy uczyć się człowieczeństwa, prawda?
A szczególnie dzisiaj, nie?
Napędzamy się w ciemny zamek, dokładnie.
Tak jest.
Intryguje mnie taka jeszcze sprawa, mianowicie, no nie ukrywam, że naszymi gośćmi w telewizji Trwami Radio Maryja często są egzegeci, znamienici, mamy naprawdę wielkich specjalistów, których gościmy tutaj u nas w Toruniu, Ale powiedzmy, na dzisiejszej audycji myślę, że jest idealne, że nie jest to egzegeta kapłan, biblista, a właśnie biblista, który jest też ojcem, który ma doświadczenie. A co mnie intryguje? Właśnie pan doktor, jako ojciec, ojciec mający troje dzieci, jak właśnie patrzy na Pismo Święte i może osobiście z upodobaniem odnajduje w niektórych postaci właśnie jakby ten wzór, przykład ojca.
No, ja też uczciwie tak jakby potwierdzam wszystkim najpierw to, wychodząc z tej pierwszej części, czy naprzeciw tej pierwszej części, że to wszystko jakby jest głęboko w zamysłach Pana Boga, że na pewnym etapie historii, egzegezy w Kościele, w naszym polskim Kościele zaczęły się pojawiać postacie świeckich biblistów. Ja nie jestem egzegetą, żadnych studiów z dziedziny egzegezy nie skończyłem. Jestem teologiem biblijnym. Nie roszczę sobie jakby pretensji do tego, żeby być teologiem nauk biblijnych, ale właśnie teolog biblijny, czyli ten, który pokazuje jakby już wnioski z tych treści biblijnych. I to w zamyśle Pana Boga coś takiego zostało przygotowane i dzisiaj się realizuje, że również i osoba świecka kimś takim może być. I dla mnie to jest tylko i wyłącznie powód do głębokiego podziękowania wobec Pana Boga, że właśnie tak poprowadził, jak wcześniej wskazałem, przez domowy Kościół, który cały czas mnie jakoś tak intrygował właśnie z tego punktu widzenia, że skoro jest ta duchowość małżeńska, która się potem przekłada na tą naszą duchowość rodzicielską, to przecież głównym źródłem tej duchowości, a więc mojego odpowiedzialnego bycia mężem i ojcem, jest Słowo Boże. I zawsze od tych wielu lat, właśnie jeszcze przed rozpoczęciem studiów teologicznych, była taka delikatna, że tak powiem, dyscyplina. Jeśli czytam ten tekst, to nigdy nie w jakimś oderwaniu od tego, kim jestem i co robię, tylko stawianie pytania zawsze, co przez te słowa teraz przeczytane, zarówno ze Starego, jak i z Nowego Testamentu, co Bóg chce mi powiedzieć jako mężczyźnie żyjącym w małżeństwie, jako mężczyźnie będącym mężem i jako mężczyźnie będącym ojcem, bo to jest żywe, to słowo jest żywe i skuteczne. Więc ono do mnie przemawia nie jako do jakiejś abstrakcji wiszącej gdzieś tam w powietrzu, tylko jako do mężczyzny będącym mężem, będącym ojcem. Zawsze tak staram się to czytać i też potem oczywiście też w konfrontacji z innymi tekstami, z nauczaniem Jana Pawła II, z nauczaniem w ogóle Kościoła, szukanie tego pytania, konkretne wzorce dla mnie jako dla mężczyzny. No i od razu musi być jednoznaczna odpowiedź. Pierwszym wzorcem dla nas jest Jezus. I dzięki też ładnej ojciec to powiedział, no przecież Jezus Bóg i człowiek, w pełni człowieczeństwo, który też najdoskonalej rozumie naturę ludzką, będąc w niej, ale też jako Bóg, jakby pokazując całą jej istotę. No to jak ja mogę inaczej, pragnąc być dobrym, najpierw mężczyzną właśnie, nie? Potem dobrym mężem, dobrym ojcem. Jak ja mogę inaczej jakby śledzić, patrzeć na Pismo Święte, śledzić życie Jezusa, jak nie pod właśnie takim kątem, co mi Jezus chce pokazać. I to, co zawsze mnie dotykało, dotyka ciągle w postawie Jezusa, to najpierw modlitwa. I no przecież zwraca się na to uwagę. Owszem, życie Jezusa składało się w zasadzie z to ziemskie życie, to, o którym możemy przeczytać na stronach Ewangelii, składało się z dwóch takich części. On działał, bardzo intensywnie działał. Nauczał, leczył, chodził i modlił się. Prawie nic nie słyszymy o jedzeniu, prawie nic nie słyszymy o odpoczynku, ale wszystkim o tym w jego ziemskiej wędrówce. Modlił się i realizował te konkretne zadania. Proszę patrzeć, zwrócić uwagę na pewne podobieństwa, na pewną analogię. My jesteśmy powołani do tego, żeby działać, żeby robić. No nie chciałem powiedzieć my mężczyźni szczególnie, chociaż to jest uprawnione stwierdzenie, że do przeobrażania tego świata, do aktywności poza rodziną, powołani są przede wszystkim mężczyźni. I wielu z nas doskonale to rozumie, że ma działać, że ma robić. Tak Ojciec Święty też Jan Paweł II zwraca uwagę w Nowym Milenio Ine Unte, nazywając to po prostu aktywizmem, nie? Że mamy być aktywni. Nazywa to aktywizmem, tylko on też przestrzega przed bardzo niebezpiecznym aktywizmem. Kiedy on będzie niebezpieczny, aktywizm? Właśnie wtedy, kiedy zabraknie tego pierwszego członu, kiedy nie będzie modlitwy. I tu wzór Jezusa to pokazuje, że skuteczność tego wszystkiego, co robimy tu na płaszczyźnie ziemskiej, chcąc być takimi bardzo aktywnymi w tym wszystkim, co robimy, a więc też można powiedzieć takimi dobrymi w tym wszystkim, co robimy, ale na każdej dziedzinie, skuteczność tego wszystkiego jest warunkowana modlitwą. Nie kombinujmy. Jeśli to będzie bez modlitwy, to będą sukcesy, owszem, ale po pierwsze pozorne, krótkotrwałe, ale niebezpieczne. Bo w tym aktywizmie można dochodzić do jakby do tworzenia takich ideologii, wyobrażeń i pomysłów, które będą po prostu się zwracały przeciwko człowiekowi. No, czymś, co będzie zawsze trzymało ten nasz aktywizm na właściwej ścieżce, na właściwej drodze, jest tylko i wyłącznie modlitwa. Jezus każdą, całe życie swoje, ale każdą przede wszystkim tą najważniejszą decyzję, przecież poprzedzał modlitwą, ale co mnie dotyka? Robił to kosztem snu, bo przecież bardzo często noce spędzał na modlitwie. Czyli znowu taka podpowiedź dla nas, no pewnie jesteśmy aktywni, ktoś powie, mamy prawo do odpoczynku, mężczyzna musi wypocząć, nie przerywać drzemki dla mężczyzny. Ale Jezus nie żałował sobie, inaczej, odmawiał sobie odpoczynku, odmawiał sobie komfortu takiego regenerowania siły i bardzo często modlił się właśnie wtedy, bo w ciągu dnia był potrzebny dla innych, tak to rozumiał. Nauczał, uzdrawiał, pocieszał, pomagał, często do późnych godzin, być może chciał się pomodlić i wtedy było pytanie, no ale jak mogę się modlić, jak muszę najpierw służyć? No to wtedy co pozostaje na modlitwę? Noc. Czyli robił to kosztem nocy, kosztem odpoczynku, kosztem jakiejś własnej wygody. No niech to wybrzmi do nas, do facetów, do mężczyzn, panowie. No nie, przepraszam, no nie użalajmy się. Mamy być aktywni, ale niech nikt nigdy nie mówi takiej głupoty, bo dla mnie to jest głupota. Ja nie mam czasu na modlitwę. Niech to wszyscy usłyszą. Jak można coś takiego mówić? To na co masz czas? Ja nie mam czasu na modlitwę. No znowu niech nas zawstydzi. Tak bilansowano pontyfikat Jana Pawła II, te 27 lat. I pokazywano, ile napisał, ile nauczał, ile podróżował. A ile się modlił? 6-7 godzin na dobę się modlił. To dzięki czemu osiągnął takie sukcesy w tym wszystkim, co robił? Właśnie dzięki temu. I też znowu, kosztem czego się modlił? Przecież kosztem i modlitwy w ciągu dnia, i odpoczynku w ciągu dnia, ale też kosztem odpoczynku w ciągu nocy. To nie są żarty, to jest 6-7 godzin w ciągu doby zostaje 18, przepraszam, jeśli 7 godzin, to zostaje 14 godzin na aktywność, na to wszystko, co robił. I owszem, zrobił tego dużo. Jeszcze raz, no niech nikt z nas nie mówi, ja nie mam czasu na modlitwę. Facet, chcesz być dobry w tym, co robisz, chcesz osiągać sukcesy, bo my jesteśmy do tego predysponowani, tak, do osiągania sukcesów. Zarówno na płaszczyźnie zawodowej, robienie kariery, na płaszczyźnie finansowej, proszę bardzo, też. Ale wszystkim na płaszczyźnie bycia mężem, bycia ojcem. Chcesz być dobry w tym? Bo faceci lubią takie wyzwania. Ja chcę być w tym dobry. To tak prawdziwie dobry będziesz tylko wtedy, kiedy będziesz mężem modlitwy, człowiekiem modlitwy. Koniec. I teraz może ktoś zapytać, no ale kiedy ja mogę się modlić? Nie, zaraz. Zaraz. Jak to kiedy? No i nie pamiętam teraz dokładnie przykładu amerykańskiego milionera, który osiągnął ogromną fortunę. Znaczy, przykład pamiętam tylko personalnie, nie pamiętam, ogromną fortunę finansową, którą w tej chwili spożytkowuje też na zbożny cel, bo buduje miasto, całe miasto, które się nazywa Ave Maria, takie piękne katolickie miasto, który będąc w pełni czynnym zawodowo człowiekiem, codziennie uczestniczył w mszy świętej, codziennie odmawiał cały różaniec i codziennie co najmniej godzinę czytał Pismo Święte. No to już mamy co najmniej 3 godziny dziennie. Więc niech nikt nie mówi, że nie ma czasu, ponieważ jest aktywny. I znowu nam się tu odzywa przepiękna dewiza, którą przecież znamy od początku średniowiecza, od Augustyna. Jeśli Pan Bóg na pierwszym miejscu, to wszystko na swoim miejscu. No niechże teraz usłyszy to pokolenie mężczyzn, nie?
Panie doktorze, w tej chwili, jeżeli mogę też troszeczkę wejść w ten bardzo logiczne rozwijanie też myśli dotyczące powołania mężczyzny. I rzeczywiście to jest dla mnie ogromnie interesujące, że akurat Pan jako ojciec też zatrzymuje się przy mężczyźnie, jakim jest Jezus, ale zaczyna od tego aspektu modlitwy. Chcę się powołać też na moje doświadczenie. Ile ja spotkałem osób, często to są osoby konsekrowane, które wracają, że na ich powołanie miał wpływ ten mocny ojciec, ten facet mocny, niezależny, a jednocześnie na tyle pokorny, że potrafił ze swoimi dziećmi usiąść przy łóżku przed snem i z dziećmi się położyć, ale najpierw do Pana Boga wznieść spojrzenie. Często też i kobiety o tym mówią, że szczególnie kobiety, że mój tato, czyli taki wzór wszelkiego mężczyzny, nagle on taki wielki, taki doskonały i nagle jakby okazywał pewną słabość, kiedy jednak uniża się i klęka. Ta postawa już klęczącego mężczyzny ma ogromny symbol, prawda? I dzisiaj no, są chyba mężczyźni, jakby się trochę krępowali modlić, jakby się wstydzili. A się okazuje, że to świadectwo jest ogromnie ważne i ono tak zapada ogromnie w umysłach ludzkich.
Dziękuję ojcu właśnie za zwrócenie na to uwagę. No, znowu, w przypadku Karola, młodego chłopczyka i potem młodzieńca, już potem, kiedy się przeprowadzili w czasie okupacji do Krakowa, tak można powiedzieć, tuż przed śmiercią ojca, kiedy on wraca w biografiach do tego okresu swojego życia, to na co zwraca uwagę? Przede wszystkim na ojca Karola, modlącego się, klęczącego przed krzyżem, klęczącego z różańcem, wręcz nawet zasypiającego przy tej modlitwie, ale modlącego się. I bardzo często rzeczywiście, tak jak ojciec wspomina, słyszymy takie piękne świadectwa od osób konsegrowanych, żyjących w kapłaństwie, czy w ogóle od osób mających odwagę, znaczących, ale mających odwagę o tym powiedzieć, ten modlący się ojciec. Więc to jest ten akcent. No, prawdziwy mężczyzna, mąż i ojciec będzie takim tylko wtedy, kiedy będzie miał w sobie właśnie tą potrzebę padania na kolana i to też w znaczeniu tym dosłownym, czyli właśnie ten widok dziecka, widok ojca, kiedy dziecko widzi ojca na kolanach z różańcem, na kolanach przed Najświętszym Sakramentem, na kolanach po przyjęciu komunii w kościele, na kolanach dosłownie. Dobry moment, żebyśmy taką zależność przedstawili. Jaką w takim razie rolę do spełnienia ma matka, ma kobieta? Jaką rolę do spełnienia matki, kobiety pokazuje Słowo Boże? Delikatna kwestia, bardzo delikatna, ale od chociażby też w kontekście tych naszych dziejów, losów, w których bardzo często mężczyźni byli poza domem, XIX wiek, czasy zaborów, potem wojen, zawieruch, zsyłek. Matki Polki były rzeczywiście gigantami wiary i wszelkich postaw. Przepiękne, dzięki Bogu, że też mieliśmy właśnie taki okres w historii, tak trudny, tak dramatyczny, ale jednocześnie właśnie pokazujący tą cechę. Ale ja dostrzegam przede wszystkim z kart Pisma Świętego, że główną rolą matki, i tu wzorem pierwszym jest Maryja, główną rolą matki to jest tworzenie, tak może to dziwnie zabrzmi, ale zaplecza modlitewnego. Matka to jest ta, która obmadla całą misję, realizowanie tego wszystkiego, co robią dzieci i co robią mężczyźni, co robi w ogóle cały naród. Obmadla. Maryja była tym wszystkim bardzo pokorna. Nigdzie w zasadzie jej nie widać na kartach Pisma Świętego. Ona cały czas jest, no ale przecież nie po to, żeby usługiwać przy stole, wszystkim po to, żeby obmadlać to. Ale główna rola mężczyzny, co karty Pisma Świętego też pokazują, to jest właśnie to bycie prorokiem, bycie ojcem prorokiem, czyli wsłuchiwanie się w Słowa Boże i realizowanie tych słów, pokazywanie swoim życiem. Bóg tak mówi, ja tym żyję, ale z tym elementem właśnie uzupełniającym, że ja też padam na kolana. Bo tu przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy my mężczyźni w tym rozumieniu jakby tej swojej misji, tej swojej twardości, żebyśmy też mieli odwagę ukazanie tej swojej małości i pokory przed Panem Bogiem. Nie zgrywajmy twardzieli, nie udawajmy, bo będziemy takimi naprawdę tylko wtedy, kiedy w tej swojej wielkości, twardości będziemy zdolni do tego, żeby paść na kolana i pokazać właśnie dziecku. Widzisz, tata jest taki silny, tacie się tak wiele udaje, ale tata dlatego taki jest, bo przed Panem Bogiem jest taki mały, bo klęka i mówi: Panie Boże, całe moje życie zależy od Ciebie. I tu jest chyba moc tego świadectwa właśnie w tym wymiarze, tego widoku klęczącego ojca. Chciałbym nawet zaapelować, tak bym powiedział: panowie, chcecie zaimponować swoim dzieciom, swoim synom, swoim córkom? Chcecie zaimponować tak naprawdę? To przede wszystkim właśnie tym. Tym, żeby padać na te kolana, żeby się modlić indywidualnie, z żoną, z dziećmi, żeby dziecko widziało ten widok, żeby szokował ten widok. A z tego, tu od razu byśmy musieli powiedzieć, przechodząc na płaszczyznę, w ogóle wierność praktykom, regularna spowiedź. Nie namawiaj dziecko, żeby szło do spowiedzi. Nie mów mu, że ono ma chodzić do spowiedzi. Tak rób. I ono będzie odchodziło, przyjdzie moment na 100 lat, będzie kryzys niewiary, bo to nie jest kryzys wiary. Pracuję 30 lat z młodzieżą, więc nie nazywam tego kryzysu wiary. To jest kryzys praktyk. Przychodzi kryzys praktyk, ale zawsze będzie ten punkt odniesienia. Ale mój ojciec regularnie chodzi do spowiedzi. Niedziela, najwyższa świętość, mój ojciec. Nawet mu do głowy nie przyjdzie, żeby na cały dzień gdzieś tam na ryby jechać, czy gdzieś tam na działkę jechać, czy jakieś inne rozrywki realizować. Mój ojciec w niedzielę przede wszystkim idzie do kościoła. Inne rzeczy są ważne. Ale mój ojciec to jest ten, który regularnie chodzi do spowiedzi, regularnie chodzi do kościoła, regularnie uczestniczy w tych praktykach, nabożeństwach głównych, najważniejszych, drogi krzyżowe, różaniec, gorzkie żale. Chcesz zaimponować dziecku, to tym przede wszystkim imponuj. Bo każda inna płaszczyzna, którą my jako mężczyźni chcielibyśmy dzieciom zaimponować, bez tego, jeszcze raz to powtórzę, będzie złudna, będzie niepewna, krótkotrwała, a nade wszystko nie gwarantuje sukcesu wychowawczego. Nie okłamujmy się, nie dyskutujmy w ogóle z tym. Żadnego sukcesu nie będzie, jeśli my nie będziemy świadkami postawy męża, mężczyzny, ojca, ale w tym wymiarze, tu, bez tego wymiaru przepadamy.
Panie doktorze, ja sam nie spostrzegłem, że czas nam się wypełnił, bo ze sprawiedliwości w ramach rozmów niedokończonych zapraszamy, taka jest też i forma rozmów niedokończonych, że nie tylko rozmówcy studio tworzą ten program, ale też nasi widzowie i słuchacze Radia Maryja. Ja pragnę przypomnieć numery do naszego studia telewizji Trwam w Toruniu, kierunkowy 56 657 0011 dla Polski Północnej, dla Polski Południowej 56 657 0012, dla naszych rodaków spoza granic Polski 657 0013, 657 0014. Chwila muzyki, niech też pozwoli odpocząć naszemu tutaj panu doktorowi, chociaż już chciałem mu postawić pytanie, zanim te rozmowy, że tak powiem, z waszej strony, drodzy słuchacze, popłyną. Jak dzisiaj można powiedzieć mężczyźnie, ojcu, że on jest prorokiem? To jest, ale to może już w dalszym etapie, a być może, że słuchacze też to zagadnienie poruszą. Dedykujemy też wszystkim, może ojcom, mężczyznom, piosenkę.
Daj mi poznać, drogi Twoje Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Daj mi poznać, drogi Twoje Panie, daj mi poznać, drogi Twoje Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Daj mi poznać, drogi Twoje Panie, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Nie pamiętaj niewinnej młodości i grzechów,
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu.
Ze względu na dobroć Twoją, Panie, daj mi poznać, drogi Twoje Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Daj mi poznać, drogi Twoje Panie, poznać, daj mi poznać, drogi Twoje Panie, Twoje drogi Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie, prawdzie, według pouczeń. Daj mi poznać, drogi Twoje Panie.
Drodzy, odbieramy już pierwsze telefony. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Cieszyna się kłaniam. Witam pana doktora, witam ojca Zdzisława. Ostatnio miałem z ojcem przyjemność w czasie opłatka diecezjalnego w Bielsku spotkać się tak listę, z którą uwagami o programie wręczyłem.
Bardzo mi miło, panie Krzysztofie.
Dziękuję, ojcze. Więc tak, tutaj co do programu. Szukali 3 dni. No więc to tak, był ten zwyczaj taki, że wygrupowała, że nie tak jak że koedukacja, tylko grupa mężczyzn, grupa kobiet, a dzieci z ojcami albo z matkami. No i uszli dzień drogi. I wtedy okazało się, że ani przy ojcu, ani przy matce, ani przy krewnych, przy znajomych nie ma. Więc w związku z tym przenocowali, drugiego dnia wrócili, no i przenocowali, a trzeciego dnia poszli do świątyni był. Także to takie, no nie takie pełne 3 dni szukania, no ale oczywiście niepokoili się na pewno i tak. I kwestia długości życia Chrystusa, tak na marginesie, ta 33 to taka jest symboliczna jednak liczba lat. Biblia tysiąclecia w chronologii podaje, że narodzenie było 6-7 lat przed zerowym rokiem, a oddał za nas życie w 30 roku. Czyli w sumie to było 37, czyli około 40 miał. Zresztą powiedzieli w 57, że o 50 lat nie masz, a to znaczy, że w każdym razie no, data nie jest podana, liczba lat w Biblii nie jest podana. Z tego wyliczenia, że mogło być około 40, ale przyjmujemy symboliczną liczbę 33. No a dlaczego? Aha, można było nauczyć od 30 lat, ale w Izraelu. Ale dlaczego był dłużej? No, mariolodzy mogli powiedzieć, że chciał dłużej z matką być, powiedzmy. A potem, jak nastała pełnia czasu, nauczał. Ale to tak na marginesie. Natomiast wielki Bóg napłać za to zachętę do modlitwy takiej właśnie pełnej, takiego pełnego różańca, bo tak człowiek cały dzień ucieka, to potem myślę, a to już no może nie mówię, nie muszę mówić 3 części, powiedzmy, czy 4, a to jest jednak zachęta, żeby mimo powiedzmy zmęczenia wieczorem jednak zmówić te, choćby to, co postanawiam, żeby na przykład zmówić te 3 części, a jeżeli wieczorem by już człowiek był, no to rano wcześniej wstać i też zmówić. Bardzo dziękuję za te rozmowy. Bóg zapłać ojcu i panu dyrektorowi i doktorowi.
Panie Krzysztofie, dziękujemy i prosimy naszego gościa, pana doktora Mieczysława, o komentarz, ewentualnie też ustosunkowanie się do tej wypowiedzi.
Jeśli chodzi o tą długość wieku Jezusa, to raczej jednak komentatorzy, egzegeci i historycy, bo poza samą Biblią mamy bardzo dużo dokumentów pozabiblijnych, potwierdzają ten okres około 33 lat życia Jezusa. Natomiast to przesunięcie wynika z błędu Dionizego Małego, ale to przesunięcie przed ustalony czas liczenia epoki po narodzinach Jezusa dotyczy również momentu śmierci Jezusa. Że w całości się przesuwa o te 6-7 lat, ale to może nie jest aż tak istotne dla tego naszego dzisiejszego tematu. Natomiast ja z punktu widzenia tylko rodzica, sam jako ojciec trojga dzieci, próbuje się w tą sytuację Maryi i Józefa troszeczkę wczuć w chwili, kiedy oni spostrzegli, że nie tylko Jezusa obok nich nie ma, ale w ogóle nie ma ich właśnie w tej karawanie podążającej już z powrotem do Nazaretu. I podpowiedzią dla nas do tego, że ich emocje były no, na najwyższym poziomie, jest właśnie jednak taki mały wyrzut, zwrócenie, takie rodzicielskie zwrócenie uwagi, synu, dlaczegoś nam to uczynił. To takie odreagowanie, bo wielu z nas, rodziców, ma takie doświadczenie, że jeśli coś, jakieś zagrożenie, coś niedobrego się z dzieckiem dzieje, ale z takiej jakby winy dziecka, właśnie nawet to, że nie ma go o umówionej godzinie w domu, długo go nie ma i rodzic czeka się, bardzo niepokoi, to najpierw, kiedy ono przekroczy próg domu, to jest zawsze taki emocjonalny wyrzut. Dlaczego tak zrobiłeś? Ale potem od razu, po takim delikatnym już tylko wyciszeniu tych emocji, jest jednak radość, że już wrócił, że już odpadło to niepokojenie się i to snucie domysłów, co ewentualnie niedobrego się może z nim stać. No i więc dlatego to nie jest przypadek, że tam się to wyrażenie pojawiło, że taki właśnie słowny wyrzut się tam pojawił. To nie jest przypadek, bo żadne słowa w Słowie Bożym nie są przypadkiem. I to jest takie piękne, właśnie takie nasze ludzkie, takie rodzicielskie. Ale najważniejsze i tak w tym opowiadaniu jest to, ale z punktu widzenia badania tych uwarunkowań rodzinnych, ale rodzicielskich, jest właśnie to, że wrócił i był im posłuszny. Piękne wyrażenie. I był im posłuszny.
Panie doktorze, mamy następny telefon. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z Łodzi. Ja chciałem podziękować. Jednocześnie mnie zawsze fascynowały pewne słowa u Łukasza. On w lapidarnych słowach ludzi, u ludzi. I ja sobie od razu przypominam swoje młode lata. Przypominam, co mówił Ojciec Święty o swoich latach młodych. Co mówił kardynał Wyszyński, jak kochał swojego ojca. Ja bardzo dziękuję ojcu Zdzisławowi, że właśnie ostatnio poruszane są właśnie te sprawy, ponieważ to są najistotniejsze sprawy dla nas chyba dzisiaj. Dlatego bardzo nam Radio Maria przybliżyło postać świętego Józefa, Matki Bożej. Za to bardzo dziękuję, ponieważ no dzisiaj niestety mamy problem, ponieważ powszechnie czystość, przynajmniej w mediach liberalnych i w otoczeniu, czystość nazywa się głupstwem, a używanie i nadużywanie zmysłowe mądrością i siłą. I wielu z nas może się pogubić, ponieważ to jest nam jakby wciskane. I dlatego dziękuję, że w tej nowej ewangelizacji zaczynam jak gdyby od podstaw. To jest bardzo ważne i dlatego Bóg zapłaci panu doktorowi i ojcu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Januszu. Bardzo prosimy.
Dziękuję panu Januszowi przede wszystkim właśnie za to dopowiedzenie, że przecież w dalszej części opisu przez świętego Łukasza tej historii jest właśnie to wyrażenie. Mam przed sobą wydrukowany ten cytat. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi. I proszę popatrzeć, że ideał wychowania, czyli to myślenie, ja jako ojciec, do czego mają moje trudy wychowawcze wobec moich dzieci zmierzać, ideał wychowania jest sprecyzowany właśnie w tym wyrażeniu. Czynił postępy w mądrości, w latach, czyli też jakby w tym pełnym rozwoju, ale też w łasce u Boga i u ludzi. No ideał, no każdy z nas z rodziców chciałby właśnie, żeby to, co robimy wobec dzieci, żeby właśnie tym było, żeby to były te postępy. I teraz lubię pokazywać, że przecież właśnie dlatego Jezus czynił postępy w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi, ponieważ był poddany rodzicom. To jest główny warunek tego. Jezus to zrealizował i to zostało nam pokazane, że warunkiem tego, aby dziecko czyniło postępy w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi, jest to, żeby było poddane rodzicom. Bezsprzecznie. To jest taka czytelna, jasna reguła wychowawcza.
Mamy następny telefon. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria z Łodzi. Ja może nie na temat, ale miałabym pytanie do pana doktora. Co zrobić? Taka zatroskana babcia. Mam 19-letniego wnuka, który jest już tam na politechnice, ale nie chcę chodzić do kościoła. To znaczy, muszę powiedzieć, że nie ma dobrego przykładu, bo ojciec też nie chodzi. Czy mogę prosić o odpowiedź?
Dziękujemy pani Mario. Pan doktor na pewno ustosunkuje się do
pani
tego
Mario,
pytania.
Przede wszystkim dziękuję za ten poziom zatroskania i też chciałbym tak powiedzieć, jakim szczęściem jest dla takich wnuków posiadanie takich babci. I w ogóle jakim szczęściem jest to, że my ciągle jeszcze w Polsce rozumiemy wartość rodziny wielopokoleniowej i daj Boże utrzymujemy między dziećmi, wnukami, a dziadkami relacje. To jest skarb dla każdej rodziny przy okazji. Pozdrawiam też moich teściów, moją mamę, którzy są dziadkami dla naszych dzieci. I nasza wiara, nauka Kościoła i właśnie Słowo Boże nigdy w takich sytuacjach nie pozostawiają nas w beznadziei. Największym przywilejem naszej wiary jest nadzieja, którą możemy czerpać z wiary. Pani Mario, metoda bólu kola. To jest po prostu najskuteczniejsza metoda oddziaływania na problem w sytuacji, kiedy bezpośrednio nie jest się w stanie tego zrobić. Nie wnikanie w to, jaką postawę wobec wnuka, o którym pani wspomniała, realizuje ojciec, co robi, czego nie robi, nie osądzanie i też nie mówienie tego, broń Boże, głośno wobec wnuka, że a twój ojciec tego nie robi. Absolutnie tego nie wolno robić. Nie osądzanie. Ale różaniec i na kolana. I to, co uznaję za przepiękną, przecudowną właściwość właśnie was jako kobiet, to, że Pan Bóg uprzywilejował was w wysłuchiwaniu modlitw. Biblia, Pismo Święte pokazuje to w wielu miejscach. I lubię mówić, bardzo chętnie to powtórzę, że Pan Bóg jest bezsilny wobec modlitw matek za dzieci i tu bym powiedział wobec też modlitw babci za wnuki. Dlaczego właśnie takie wyrażenie bezsilny? bo od chociażby w tej historii Syrofenicjanki i potem w komentarzu Jezusa, kiedy on w dwóch przypowieściach mówi o właściwości, pozytywnej właściwości bycia natrętnym w modlitwie. No pokazane jest przede wszystkim właśnie to natręctwo. Modlitwa Syrofenicjanki za córkę została wysłuchana. Jezus też to podkreśla ze względu na jej natręctwo. I Pan Bóg chce, żebyśmy byli natrętni, a tu jakoś tak szczególnie predysponowane do tej natrętności są kobiety. I Pan Bóg zawsze takiej modlitwy, Panie Mario, zawsze Pan Bóg takiej modlitwy wysłucha. Tylko jest jeden problem w tym. Cierpliwość. Nigdy nie mamy takiej obietnicy, nigdzie nie mamy takiej obietnicy, że ona już będzie wysłuchana. I znamy takie przykłady, przecież pokazujemy te przykłady, gdzie modlitwa matki za dziecko, aby ona efekt przyniosła, wielokrotnie trwała bardzo długo. I jeśli mówimy o modlitwie, to trzeba mieć to na uwadze, że dodatkową wartością modlitwy, Jezus mówi modlitwa i post, ale taką wartością, którą my z praktyki, z doświadczenia dostrzegamy, to jest to, że modlitwa i cierpliwość, czyli jakby przesuwanie tej modlitwy w czasie, co powoduje, że tej modlitwy jakby następuje jej postęp, znaczy przyrost w postępie geometrycznym. Ona się zwielokrotnia, ale dzięki temu czasowi. Czyli, Pani Mario, cierpliwie różaniec do ręki i obmadlać, nie czekając na efekt, nie spodziewając się efektu, obmadlać tak długo, jak to będzie potrzebne.
Święta modlitwa babci jest bardzo ważna. Przykładem oczywiście zawsze jest święta Monika, prawda, której powołaniem były te łzy matczyne, które nawróciły syna, który stał się takim wielkim świętym w Kościele. To jest ogromnie, ogromnie ważne. Czy też ostatnio czytaliśmy piękną Ewangelię o tej wierze przełożonego synagogi, który wierzy, że Jezus jest w stanie uzdrowić jego chorą córeczkę, która potem zmarła i ją wskrzesza. Ale jak bardzo ta postawa wiary nigdy nie jest obojętna wobec Jezusa.
A tutaj takich przykładów właśnie mężczyzn, którzy przychodzą do Jezusa prosząc o konkretną łaskę dla syna, czy chociażby setnik, Rzymianin, poganin, łaskę dla swojego sługi. Przykładów takich mężczyzn jest też rzeczywiście sporo w Ewangelii, ale też w Starym Testamencie i też musimy je przywoływać, bo tutaj w tym przyjściu, w tym proszeniu, w tym uniżeniu się wobec Jezusa są też takie szczególiki ważnych wzorców. Przyjście to też już jest jakiś trud. Oni przyszli do Jezusa, wyszukali, orientowali się, gdzie on w tym momencie jest, odłożyli zajęcia na bok. To jest coś bardzo ważnego. Mieli jakieś priorytety wynikające od chociażby z tych obowiązków zawodowych. Byli w stanie je odłożyć. Pojawił się jakiś priorytet, coś najważniejszego, jakieś pryncypium, coś, czemu się podporządkuje wszelkie inne moje zadania. Odstawiam, moje dziecko jest zagrożone. To też jest dla mężczyzny niesamowita podpowiedź. Panowie, nie może być nic ważniejszego, jeśli jest coś, jakieś zagrożenie w relacjach małżeńskich, w relacjach rodzicielskich, być może na dłuższy czas, a być może nawet kosztem utraty jakichś profitów i to w sensie finansowym, w sensie jakby jakiejś pozycji. Odłożenie tego na bok. Teraz trzeba biec do Jezusa i prosić o tą łaskę. I wielu z tych mężczyzn pokazuje nam taki przykład.
Panie doktorze, my będziemy powoli musieli zmierzać ku końcowi, ale myślę na tyle jeszcze z 5 minut pewnie mamy. Ja chciałbym jednak może jeden sam, teraz jestem ogromnie ciekawy, jak Pan patrzy na tę scenę ojca, który ma dwóch synów, w tym tego syna marnotrawnego. Jak tam możemy zobaczyć ten wzór ojcowstwa i w tym wymiarze też prorockim.
Bardzo, bardzo lubię tą przypowieść. Bardzo ją lubię właśnie jako ojciec. Ja zawsze czytając tą przypowieść, no uświadamiam sobie, że on był ojcem, miał problem i teraz proszę zwrócić uwagę, ten ojciec miał problem z dwoma synami. Nie uznaje tego absolutnie i niech nikt nie próbuje uznawać za jakąś porażkę wychowawczą. Bo można spełniać na najwyższym poziomie wszelkie ideały ojcostwa z tymi składnikami, czyli bycia tym mężem Bożym w znaczeniu wsłuchiwania się w to, co Bóg naucza i bycia świadkiem i bycia przekazicielem. I można to wypełniać naprawdę na najwyższym poziomie, a i tak można spotkać niepowodzenie wychowawcze. Niech to mocno wybrzmi, żeby nikomu z nas nie przyszła do głowy pewność, że mi się na pewno zawsze uda, bo ja to wszystko będę robił, to mi się uda. Ostrożnie. Bo tu jestem ja, ale tutaj, w postawie tego dziecka, jest coś jeszcze. Jest jego wolność. I ono może, tak jak właśnie ten młodszy syn w przypowieści, ono może tak z tej wolności skorzystać. I nie dlatego, że ojciec coś zrobił. Jeszcze raz to mówię, to nie jest niepowodzenie wychowawcze tego ojca, tylko dlatego, że ono ma tą wolność i na różne sposoby może z niej korzystać. A więc tu od razu z tego wybrzmiewa dla nas takie przesłanie. Ostrożnie, bo wychowanie w związku z wolnością zawsze wiąże się z ryzykiem. Jest to ryzyko niepowodzenia właśnie wtedy, kiedy dziecko w taki sposób z tego wychowania będzie, z tej wolności będzie chciało skorzystać. I to samo spotkało go z tym starszym synem, który był obok niego, na którego oddziaływał jeszcze intensywniej poprzez właśnie tą obecność bezpośrednią, a jednak i tak zachował się w taki sposób, który zasmucił go jako ojca. I teraz wskazuje to dla nas na taką postawę, ten kierunek, że ojciec oczywiście musi to wszystko przewidywać, musi się liczyć z tym, że będzie się mierzył z takimi trudnościami, ale jest w stanie poradzić sobie w ustawianiu tych właściwych relacji między, bo przecież to nie było tylko to, że ten syn starszy odwrócił się od ojca, bo zakwestionował jego postawę, ale też odwrócił się od swojego młodszego brata, ten starszy syn. Nie chciał już znać go, tak byśmy dzisiejszym językiem mogli powiedzieć, nie chciał go widzieć na oczy, był wściekły na niego, nienawidził. Brat brata, no jaka smutna sytuacja dla ojca, który też to widzi. Jego rani, ale potęguje się ten jego ból tym, że widzi, jaka jest relacja między nimi. Najwyższy poziom, można powiedzieć, jakiegoś takiego dramatu wychowawczego. Stop. Ale właśnie podejście, myślę, że właśnie tego ojca z przypowieści realizowane w taki konkretny sposób, tutaj przyjęcie bezwarunkowe młodszego syna, wybaczenie bezwarunkowe, przywrócenie do godności tego dziedzica syna i tutaj taka spokojna rozmowa i tłumaczenie temu starszemu, dlaczego tak zrobił. Ta mądrość tego ojca na pewno swoje korzenie ma w intensywności jego współpracy z Bogiem. Czyli nam po ludzku może się wydawać, że być może spotyka nas jako rodziców jakieś niepowodzenie. Ale miejmy zawsze na uwadze, że nie ma dla nas wspanialszego doradcy z dziedziny wychowania jak Bóg. I tutaj to, co powiedzieliśmy w odniesieniu do problemu Pani Marii, to jest metoda w odniesieniu do każdego z nas, do rodziców. Właśnie ta metoda bólu kolan. Dla nas, rodziców, nigdy nie ma sytuacji przegranej. I tu znowu, panowie, dla nas, ojców, nigdy w wychowaniu nie ma sytuacji przegranej. Dla nas, mężów, w dramatach małżeńskich też nigdy nie ma sytuacji przegranej. Dlaczego ta pewność nigdy? Bo jest Bóg. Bo owszem, nasze ludzkie możliwości, czy w małżeństwie, czy w rodzicielstwie, podniesione do potęgi entej, bo jest Bóg. I lubię pokazywać, że przecież przy chrzcie naszego dziecka, bardzo ważny aspekt, wybrzmiewa zobowiązanie. My, rodzice, zobowiązujemy się do wychowania go w wierze, aby przestrzegając przykazań, miłowało Boga i bliźniego, jak nauczał Jezus Chrystus. Potężna płaszczyzna zobowiązań. My je podejmujemy. Kochani rodzice, słyszycie to? Każdy z nas przyjął te zobowiązanie. Nie ma żartów. Będziemy z tego na sądzie Bożym rozliczeni. To nie jest tam tylko jakaś formułka, którą wypowiedzieliśmy, ale to jest przymierze. Po drugiej stronie tego zobowiązania, czyli na tym dokumencie jest drugi podpis, to jest podpis Pana Boga. To jest przymierze. My mówimy, my się zobowiązujemy, ale Pan Bóg, tak jak na Synaju, mówi, ja się też zobowiązuję. Ja będę wam pomagał, ja będę strzegł waszego dziecka. A więc miejmy to na uwadze. Nie może nam się nie udać, ale ten przywilej może najmocniej ma okazję być wykorzystywany właśnie wtedy, kiedy czujemy jakieś niepowodzenia. Tutaj właśnie ojciec tych synów dwóch w tym momencie podszedł do tego tak dzielnie, ale właśnie dlatego, że miał tego pięknego protektora i tego mistrza wychowywania, jakim był dla niego Bóg. I każdy z nas go ma, kochani ojcowie, kochani mężowie, każdy z nas ma tego właśnie protektora i tego doradcę najwspanialszego i tego mistrza najwspanialszego w dziedzinie wychowywania. Tylko po prostu korzystajmy z tego, bo gdzieś tam to umyka. No, wydaje nam się, że jesteśmy w stanie sobie poradzić. Nie, absolutnie sobie nie poradzimy.
Panie doktorze, w tej scenie jest też jeden element ogromnie ważny i z punktu widzenia praktycznego dla nas ogromnie ważny. Mianowicie ojciec niesie słabość swojego syna, jednego i drugiego. Właśnie nasza odpowiedzialność za drugiego, który jest w sytuacji nawet upadku. Że fakt, że ktoś źle postępuje, nie znaczy, że jestem zwolniony z odpowiedzialności, że teraz on bierze na siebie całą odpowiedzialność.
I to też wypływa taka postawa tego heroizmu, jakby w wypełnianiu tej roli ojca, wypływa, wzorcem dla nas jest postawa Jezusa. Bo owszem, my powiedzieliśmy o modlitwie, ale w postawie Jezusa przede wszystkim było posłuszeństwo Ojcu. Cały czas to podkreślał, że On wypełnia wolę Ojca, że On po to przyszedł, żeby wypełnić wolę Ojca, aż do śmierci włącznie. Czyli my, ojcowie, musimy się w to wpatrywać i mieć tą świadomość, że ideał, ten heroizm na najwyższym poziomie, to jest ta umiejętność przyjęcia krzyża, którym może być również każda sytuacja niepowodzenia wychowawczego. Przyjęcie tego krzyża, pokorne przyjęcie, nie odrzucanie, nie bunt, no i niesienie, niezależnie od tego, z jaką intensywnością i jak długo. Ale zawsze zwycięsko. No bo jest Jezus, bo Jezus to zrobił, Jezus to powiedział, Jezus to pokazał.
Panie doktorze, ostatnie pytanie i będę prosił już o konkluzję naszych rozmów niedokończonych. Dlaczego? I tu stawiam to pytanie z całkiem świadomy będąc, że to pytanie stawiam teologowi bibliście, ale też i ojcu. Dlaczego powołanie mężczyzny do ojcostwa jest takie piękne?
Bo my mężczyźni jesteśmy powołani właśnie do z tym szacunkiem dla kochanych naszych niewiast, a więc i dla mojej żony, i dla naszych córek, i dla mojej mamy, i dla mojej teściowej, bo powołanie kobiety jest też czymś przepięknym i bardzo ważnym. Ale my mężczyźni jakoś tak szczególnie jesteśmy powołani predysponowania, bo być może nawet predestynowani, czyli jakiś taki przymus też w tym jest, do przeobrażania świata, przepraszam, do jakichś takich rzeczy wielkich, do walki o ten świat. A największym wyzwaniem w tym jest dla nas ojcostwo. No to jest dopiero zadanie. Tylko oczywiście z takim układem, ustawieniem sprawy, że miernikiem wartości ojcostwa jest przede wszystkim wartość bycia mężem. Będziesz dobrym mężem wobec swojej żony, to tylko wtedy jesteś w stanie być dobrym ojcem. To może to zaboleć kogoś, ale to wyraźnie trzeba powiedzieć, bo my testujemy przede wszystkim Ewangelię, tak dziwnie to zabrzmi, ale dla nas miejscem realizacji całej Ewangelii jest przede wszystkim relacja małżeńska. I jak tu się tego nauczymy wobec żon, my mężczyźni wobec żon, to nie będziemy mieli tego problemu, żadnego problemu z realizacją tego wobec dzieci, w tej kolejności. I teraz takim to się staje pięknym wyzwaniem. My lubimy wyzwania. My mężczyźni lubimy wyzwania, tylko jakby dostrzeżmy, gdzie one, te najważniejsze wyzwania są. No właśnie, w zasięgu ręki. I niech dla nas wyzwaniem będzie uczynienie świętości małżeństwa, naszego małżeństwa, uczynienie świętym naszego małżeństwa i doprowadzenie do świętości naszych dzieci. No to jest piękne wyzwanie. No ja oczywiście, no cały czas z tym uznaniem wielkości Jezusa. Dlatego to jest tak, ja to tak odbieram i tak to przedstawiam i tak to czuję jako przepiękna przygoda, najpiękniejsza przygoda mojego życia.
Panie doktorze, na koniec kogo chciałby pan pozdrowić? No,
po raz kolejny mam taką nadzieję, że żona z teściami oglądała tą audycję, więc serdecznie pozdrawiam nasze dzieci w rozproszeniu.
Bo jak dzień, mają na imię dzieci?
Cecylka jest w tej chwili na obozie z siostrami z oratorium salezjańskiego, więc serdecznie pozdrawiam, bo ta audycja również jest chyba transmitowana
też
w radiu.
Też idzie przez radio.
No to być może słucha, więc pozdrawiam Cecylkę i tą całą gromadkę wszystkich osób, które tam są, bo tam są też moje uczennice i siostry kochane salezjanki, które tak pięknie ten czas im tam organizują. Nasz syn, który dzisiaj miał ostatni egzamin w tej sesji, miał, ale nie wiem jak zdał, mam nadzieję, że szczęśliwie z pedagogiki we Wrocławiu syn studiuje i nasza córka najstarsza, która pracuje już w Głogowie, też serdecznie pozdrawiam. I w tym momencie bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam środowisko londyńskie, w którym mieliśmy przyjemność w miniony weekend z żoną przebywać i posługiwać tam w dwóch parafiach, parafii Bożego Miłosierdzia i w parafii Balam. I poznać wspaniałych ludzi, wspaniałych naprawdę ludzi, którzy obiecywali, że będą też dzisiaj tej audycji słuchali. Kochani, wszystkich was też bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękując za te doświadczenia i te przeżycia, których doznaliśmy, będąc przez was goszczonymi.
Drodzy widzowie, drodzy słuchacze Radia Maryja, i tak już dobiegł końca nasz program Rozmów Niedokończonych. Mężczyzna, ojciec i prorok, a naszym gościem był pan dr Mieczysław Guzewicz, teolog biblista oraz konsultor Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski i ojciec trojga dzieci. Panu doktorowi z całego serca dziękujemy i zapraszamy już na ciąg dalszy w Radiu Maryja o godzinie 21.40. Dziękujemy Państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo.